Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Dzisiaj o problemach młodych ludzi z prawem w czasie wakacji. Jednym z takich problemów, jak mówiłeś, Artur Kiełbasiński, przypomnę, w studio, są wakacyjne zaginięcia. To może budzić ogromne emocje, niepokój rodziny przede wszystkim, szczególnie gdy znikają małoletni. Emocje rodziców mogą być ogromne.
No to są ogromne emocje. Wyobraźmy sobie, że naszego dziecka nagle nie ma w domu.
Nie wiemy, gdzie jest.
Nie wiemy, gdzie jest, nie wiemy, co się stało. Wyobraźnia podpowiada nam najgorsze scenariusze. Tak naprawdę czasami trudno się dziwić. No, oglądaliśmy się filmów o zaginięciach i tego typu rzeczach, ale pamiętajmy, że te przyczyny mogą być bardzo różne. Jeżeli to jest rzeczywiście takie zaginięcie wakacyjne, są wakacje, może dziecko gdzieś się oddaliło, może rzeczywiście zachowało się nierozsądnie, ale no, nie należy panikować. Z drugiej strony, jeżeli jest to coś, co przekracza jakby ramy normalnego zachowania dziecka, to jednak powinniśmy być zaniepokojeni. Bardzo często pojawiają się takie dywagacje. Ile muszę czekać, zanim zgłoszę zaginięcie dziecka? Prawie że miejskie legendy. 48 godzin, 12 godzin, 24 godziny. Proszę Państwa, nie ma takiej zasady. Nigdzie nie jest napisane, czy ma to być 12, 24, 48. Tu jest bardziej odwołanie się do pewnych zasad doświadczenia życiowego. Natomiast jak to w prawie jest zapisane? Rozmawiałem z Pawłem Zielińskim, adwokatem, który właśnie na to pytanie, kiedy można zgłaszać, w jakich okolicznościach zgłaszać zaginięcie, nie tylko dziecka, ale także osoby dorosłej, nam na to pytanie odpowiedział.
Zaginięcie powinniśmy zgłosić wtedy, kiedy z daną osobą nie mamy kontaktu, nie wiemy, gdzie ona jest i to przeważnie, jak to są członkowie naszej najbliższej rodziny, no to wiemy, że dana sytuacja jest sytuacją anormalną, atypową i budzi nasz niepokój. W związku z takim podejrzeniem zaginięcia tudzież uprowadzenia powinniśmy udać się na najbliższy komisariat policji i dokonać takiego zgłoszenia. Nieprawdą jest, że musi upłynąć jakaś określona ilość czasu. Nie ma takiego żadnego przepisu prawa i żadnego prawnego wymogu, aby to było 24 godziny lub też 48 godzin. Na podstawie dokonanego przez nas zgłoszenia zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego policji, taka osoba zaginiona wpisywana jest do jednej z trzech kategorii. Tutaj przybliżę. Pierwsza kategoria jest to kategoria osób zaginionych, które są osobami małoletnimi, czyli poniżej lat 15, tudzież takie zaginięcie może uzasadnione podejrzenie zagrożenia dla jej życia lub zdrowia z takim zaginięciem. Druga kategoria są to osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby przeprowadzenia działań w celu ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. I kategoria trzecia są to przeważnie osoby małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniu się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego.
Tutaj, jak widzimy, policja sobie bardzo precyzyjnie posegregowała, czy jeżeli można użyć takiego słowa, czy stypizowała te zachowania osób, które oddalają się z domu i rzeczywiście postępowanie policji w różnych przypadkach będzie bardzo różne. Za chwilę opowiemy o tej pierwszej grupie, czyli małoletni i ryzyko zagrożenia życia.
No to właśnie za chwilę powrócimy do tych kategorii, które policja sobie stworzyła. 17 minut już po godzinie 13.
Yeah.
dowiedzieliśmy się od naszego eksperta, że policja od razu po zgłoszeniu zaginięcia różnicuje kategorie zaginionych. No i pytanie, czy to dobrze?
No może się wydawać, dlaczego mamy różnicować, dlaczego od razu kogoś bardziej szukamy, kogoś mniej. No jednak wydaje się, że to jest racjonalne, bo jeżeli policja wszystkie siły i środki kierowałaby na przykład na poszukiwanie takiej osoby, która piąty, siódmy, dziesiąty raz oddala się z domu, no to jak się wydaje, to nie jest działanie najbardziej racjonalne. Proszę też zwrócić uwagę na tą drugą grupę, o której mówił Paweł Zieliński. Czy to jest kategoria osób, które się wprawdzie oddaliły, ale trochę wynika to z okoliczności. Każdy z nas albo miał taki incydent w życiu, albo słyszał, albo gdzieś wśród znajomych się zdarzyło, że ludzie się pokłócili, ktoś wyszedł, trzasnął drzwiami, nie było go nawet trochę dłużej niż tam pół godziny czy godzinę. No wtedy wzywać policję to chyba od razu to byłaby przesada, czy jakby uruchamianie jakichś wielkich poszukiwań wydawałoby się przesadą. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na tą pierwszą kategorię, czyli to są ci małoletni, którzy zginęli, przede wszystkim poniżej 15 roku życia. Ewentualnie inne osoby, gdy te okoliczności mogą sugerować, że występuje jakieś zagrożenie życia lub zdrowia. I to rzeczywiście takie wytypowanie części osób do tej pierwszej kategorii wydaje się bardzo, bardzo racjonalne, bardzo rozsądne. Wtedy rzeczywiście policja może bardzo wiele czynności przedsięwziąć, bardzo szybko powinna to robić. Przypomnijmy, nie ma żadnego ograniczenia 48-24 godziny. To może w tej audycji dzisiaj jeszcze z 3 razy powtórzymy. Gdy jest podejrzana sytuacja, możemy natychmiast zgłaszać. No a jeżeli ktoś był w tej pierwszej grupie, czyli najbardziej zagrożonej albo zaginęło dziecko, no to jest bardzo precyzyjnie rozpisane, co wtedy robi policja.
I na podstawie takiej klasyfikacji do jednej z tych trzech kategorii policja następnie dokonuje czynności. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kategorię, czyli te osoby małoletnie, tudzież znajdujące się z okoliczności sprawy, jeżeli wynika, że może być zagrożone ich życie, zdrowie, więc natychmiast rozpoczynane są poszukiwania poprzez poszukiwania w szpitalach, określenie poprzez wywiadowców, użycie środków technicznych ostatniego miejsca pobytu, a następnie to, co wielokrotnie słyszymy w mediach, przeszukiwania lasów, użycie zdolności technicznych i ludzkich w celu znalezienia takiej osoby i zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia i życia.
A czy nasze podejrzenia, że na przykład dziecko wyjechało z Polski, ma znaczenie dla sposobu zgłaszania i poszukiwań?
Nie, tutaj proszę się nie denerwować, proszę nie szukać natychmiast w Google, jeżeli się na przykład zastanawiamy, czy dziecko nie wyjechało do Berlina, do Pragi, gdziekolwiek. Nie zawiadamiamy policji w Berlinie, nie zawiadamiamy policji w Pradze, tylko idziemy jednak na najbliższy komisariat policji, tam zgłaszamy zaginięcie dziecka. To jednoznacznie wynika z przepisów i znowu tutaj wyjaśnia to Paweł Zieliński, nasz dzisiejszy ekspert.
Zgłaszamy do polskiej policji, a polska policja w drodze współpracy pomiędzy służbami ustala zakres działań z policją miejsca, gdzie podejrzewamy, że dziecko przebywa.
I rozumiem, że takie zgłoszenie, nawet jeżeli dziecko jest za granicą, nie wiąże się co do zasady z żadnymi kosztami, które rodzice muszą pomóc w związku ze zgłoszeniem.
Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Na szczęście nie płacimy za działania policji.
Teraz jeszcze 24 prawie minuty po godzinie 13 do tematu zaginięć, do tematu problemów młodych ludzi z prawem w czasie wakacji powrócimy już po godzinie 13.30.
Twoje prawo w Radiu Gdańsk.
A dzisiaj o problemach z prawem młodych ludzi, szczególnie w czasie wakacji. Mówiliśmy o zgłoszeniach, o tym, kiedy należy zgłaszać, czy są jakieś reguły obowiązujące w tym przypadku. No i teraz będzie wątek związany z fałszywymi zgłoszeniami albo lekkomyślnymi. To angażowanie przecież środków policji, czasem funkcjonariuszy. Na ile zatem powinniśmy być ostrożni z tymi zgłoszeniami właśnie w takim przypadku?
No oczywiście każdy żart, każde fałszywe zgłoszenie jest niedopuszczalne, ale jednocześnie rozmawiając z Pawłem Zielińskim, adwokatem, bardzo precyzyjnie wypytywałem go, czy jednak próbować, czy jednak zastanawiać się, czy racjonalizować. Tutaj opinia była zdecydowana, jeżeli mamy taką sytuację, że coś jest jednak sytuacją anormalną. Mamy bardzo punktualne dziecko i nagle bez żadnego sygnału to dziecko nie pojawia się w domu. Nawet minęły 3-4 godziny, czyli to już jest rzeczywiście powód do niepokoju. Telefon nie odpowiada. Wtedy nie powinniśmy za długo się zastanawiać, zastanawiać, można zgłosić, bo może jest jakieś, nawet nie jakieś straszne rozwiązanie, tylko coś banalnego się stało, ale policja może sprawdzić szpitale, może pomóc w ustalaniu tego, co się wydarzyło. Natomiast konsekwencje dla rodzica generalnie nie będą wobec rodziców wyciągane, nawet za lekkomyślne zgłoszenia. Będą wyciągane konsekwencje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to celowe, rozmyślne wprowadzanie policji w błąd. To wtedy już rzeczywiście jest zupełnie inna sytuacja. Jeżeli ktoś umyślnie kieruje działania policji w nieprawidłową stronę, to może być próba nawet zamaskowania własnego przestępstwa. Czy jakieś inne działania celowe, wtedy są konsekwencje, a jeżeli po prostu bardzo się martwimy i są racjonalne powody ku temu, zgłaszajmy, nie bójmy się, idźmy na policję z takim zgłoszeniem. I to w jaki sposób argumentuje to Paweł Zieliński.
W mojej ocenie wszyscy powinni być szczęśliwi, że dziecko samo się znalazło. Policja musiałaby udowodnić takiemu rodzicowi, że zrobił to w sposób lekkomyślny albo z czystej, nie wiem, złośliwości, braku przewidywania, a ciężko coś takiego udowodnić. W związku z czym w mojej ocenie nie bójmy się iść na policję. To policja powinna nam pomagać w takiej sytuacji, gdy tracimy kontakt z naszym małoletnim dzieckiem.
Jeśli chodzi o takie sytuacje, w których młody człowiek wyprowadza się przed 18 rokiem życia, to może też wątek, który za chwilę też nas bardzo zainteresuje.
Bo bardzo jest często spotykany, budzący wiele emocji. Właśnie. I za chwilę o tym porozmawiamy.
Bardzo kontrowersyjna sprawa i często spotykana kwestia. 3 minuty po pół do drugiej, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Ten wątek już zaanonsowaliśmy, bo chodzi o sytuację, gdy młody człowiek wbrew woli rodziców wyprowadza się z domu przed ukończeniem 18 roku życia. No i co wtedy? Jak z punktu widzenia prawa traktować taką sprawę?
No takich sytuacji jest mnóstwo. Czytamy w gazetach, ale też znamy z własnego otoczenia, jak 16-latki tak już na całe życie się zakochują. Ta pierwsza wielka miłość. Mają własne wizje, jak chcą sobie układać życie, ale czasami nie musi być zakochania, a może być przekonanie 17-latka, że on wszystko wie najlepiej. To jest taki wiek, że często wydaje się naszemu dziecku 17-letniemu właśnie, czy 16-letniemu, że wszystko wie najlepiej, wszystko sobie poukłada i on nie chce z rodzicami, nie musi z rodzicami, w ogóle nie potrzebuje rodziców, oczywiście póki się nie płaci rachunków, ale to jest zupełnie osobna historia. I rzeczywiście teraz jest pytanie, czy zgłaszać taką wyprowadzkę, no oddalenie się jednak dziecka na policję, czy wszczynać poszukiwania. Była znana bardzo kontrowersyjna historia sprzed kilku lat w Gdańsku, kiedy rodzice szukali dziewczyny, nastolatki jako zaginionej, rozwieszali plakaty, kto widział, co się stało, taka w pierwszej chwili dość emocjonalna sytuacja się wydawała, a w tym czasie dziewczyna pisała na Facebooku: mamo, tato, jestem u swojego przyjaciela, nie szukajcie mnie, nie chcę z wami po prostu mieszkać. Oczywiście taką sytuację też należy zawsze przeanalizować, bo ktoś może w imieniu tej dziewczyny pisać. Ona mogła zaginąć realnie, mogła zostać porwana, a ktoś po prostu zalogował się z jej urządzenia na Facebooka i takie uspokajające pisał wpisy na Facebooku. No ale taka sytuacja każdorazowo też wymaga pewnego zastanowienia, analizy, co tam się rzeczywiście mogło zdarzyć. Tutaj ta ocena jest, taka pogłębiona ocena jest bardzo, bardzo potrzebna, ale też powiedzmy szczerze, tutaj trzeba bardzo ostrożnie z zawiadamianiem policji, z wszczynaniem takiego dużego alarmu, ale jak się okazuje, nasz ekspert uważa, że być może jest to sprawa dla sądu rodzinnego. I co zrobić, jak zaginęła taka nastolatka? Znowu oddajmy głos Pawłowi Zielińskiemu, adwokatowi.
Tak, to zależy jeszcze, ile ta dziewczyna miała lat.
17.
17. No to już tutaj odpada prawo karne, ale mamy przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które wskazują, że prawem rodzica jest wskazywanie małoletniemu miejsca, w którym on ma zamieszkiwać i przebywać. W związku z czym rodzice tutaj w mojej ocenie bardziej niż zawiadamiać policję, winni zawiadomić sąd rodzinny w celu określenia przez sąd miejsca pobytu lub też nawet wszczęcia postępowania poprawczego, tudzież przewidzianego dla małoletnich, którzy mają problemy wychowawcze i tak dalej.
Śpi u nas, nie?
Jeśli chodzi o te kwestie związane właśnie z tematem letnim, to może wrócimy za chwilę, bo przecież okres letni to też wyjazdy na przykład na ten, pod ten przysłowiowy namiot, prawda?
No właśnie, jak wyjeżdżają dzieciaki pod namiot, to zawsze się denerwujemy, ale czy słusznie?
Tu Radio Gdańsk, za 18 minut, godzina 14, o problemach młodych ludzi z prawem w wakacje, szczególnie w tym okresie letnim, rozmawiamy. No i pojawiło się wiele wątków związanych z ucieczką z domu. Zasugerowaliśmy, że zajmiemy się tymi wyjazdami pod przysłowiowy namiot. No i pytanie, czy możemy zgłaszać pretensje do właściciela pola namiotowego lub pensjonatu, który wynajął pokój albo miejsce pod namiot naszemu dziecku nieletniemu.
No jeżeli to dziecko jest takie nieletnie, ale już mocno nastoletnie, 15, 16, 17 lat, to oczywiście zawsze możemy zgłaszać pretensje, ale one nie do końca są uzasadnione. Rozmawiałem znowu z naszym ekspertem Pawłem Zielińskim. On przypomina, że dziecko ma nawet niepełnoletnie, ma tak zwaną ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a to znaczy, że w takie czynności bieżące związane z codziennym funkcjonowaniem może prowadzić, może zawierać umowy. No przecież każdy wysyła dziecko na zakupy do sklepu i dziecko masz 16 lat, nie możesz kupić margaryny. No nie, no to jest absurdalne. No jednak się przyjmuje, że wynajęcie na 3-4 dni miejsca na polu namiotowym, wynajęcie pokoju także jest taką drobną czynnością życia codziennego i tu pewne oczekiwania, że będzie potwierdzenie u rodziców, to są bardziej oczekiwania związane z pewną sferą kultury, etyki. Natomiast pod względem prawnym taki krótkotrwały najem czy wpuszczenie na pole biwakowe jednak nie budzi specjalnych wątpliwości. Jest to działanie legalne. Możemy tylko liczyć, że rodzice zostaną zawiadomieni. Ewentualnie będzie prośba, a czy rodzice wiedzą, gdzie jesteście? A może zadzwońmy, upewnijmy się. Natomiast nie są to wymogi prawne, nie jest to nigdzie zapisane, nie jest to jakby dokładnie sprecyzowane. Posłuchajmy, jak o tym właśnie Paweł Zieliński opowiada.
Osoby pomiędzy 15 a 18 rokiem życia mają tak zwaną ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Co za tym idzie, mogą zawierać drobne umowy w sprawach życia codziennego. Opłata za namiot na polu kempingowym wydaje się, że do takich spraw należy. Gdyby jednak taka osoba, właściciel tego pensjonatu, hotelu, pola namiotowego, powziął podejrzenie, że dzieci te przebywają u niego wbrew woli rodziców, powinien odmówić przyjęcia takich osób lub też skontaktować się z rodzicami w celu potwierdzenia takiej sytuacji, albo też zgody tych rodziców na przebywanie dzieci w danym miejscu. Bo tutaj na pewno nie podpadłoby pod artykuł 211 kodeksu karnego, który stanowi, że kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, czyli przede wszystkim i najczęściej rodzica, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności. Tutaj to już mówimy o takich sytuacjach bardziej uprowadzeniowych, tudzież wbrew woli nawet tego małoletniego. A w takim przypadku, o którym mówił pan redaktor, w mojej ocenie taka sytuacja nie zachodzi. Ale dla czystości dobrze by było i też mi się wydaje, wszyscy byśmy chcieli, że gdy nawet nasze dziecko za naszą zgodą gdzieś jedzie, 17-16-letnie, to żeby właściciel pensjonatu tudzież pola namiotowego skontaktował się z nami, albo my sami się z nim skontaktujmy, żeby on też nie miał wątpliwości, że dzieci znajdują się tam bez zgody osób powołanych i zobowiązanych do opieki nad nimi.
No, często są takie sytuacje, że dzieci nastoletnie wyjeżdżają na wielkie festiwale, na jakieś koncerty, prawda? I po prostu mieszkają na polach biwakowych, mając 16-17 lat.
I trudno się temu dziwić. No też powiedzmy szczerze, to jest jeden z poprzednich wątków, o których rozmawialiśmy. Europa jest praktycznie dla nas otwarta. Możemy w ciągu nawet kilku godzin znaleźć się we Włoszech, w Hiszpanii. Tutaj są rzeczywiście bardzo, bardzo duże możliwości. Natomiast prawo, nie wiem czy nie nadąża za tym, to jest prawo dość liberalne. tak jak mówił nasz ekspert, możemy oczekiwać, dobrze by było, gdyby właściciel pola namiotowego zgłaszał rodzicom, czy chociaż zadał dziecku pytanie, czy ono tutaj, czy rodzice wiedzą, skąd ono jest, czyli jakby dopełnił takich podstawowych czynności związanych z ustaleniem, czy to dziecko nie jest tam wbrew własnej woli. Natomiast absolutnie nie można wtedy zgłaszać jakichś pretensji, czy formułować zarzutów natury karnej, czy tym podobnej. Także no proszę zobaczyć, myślę, że główne przesłanie z dzisiejszego programu, nie bójmy się iść na policję, nie bójmy się składać tych zawiadomień, oczywiście racjonalnych, przemyślanych, kiedy mamy jakieś powody do niepokoju, nie powinno być negatywnych konsekwencji dla zgłaszającego, a dziecku możemy pomóc.
No i mając wiedzę na ten temat, oczywiście mamy nadzieję, że te kilka istotnych podpowiedzi państwu się nie przyda, bo nie życzymy nikomu, żeby ktoś miał tego rodzaju problemy i nerwy po prostu nadszarpane.
Takich emocji nie życzymy.
Nie życzymy. Tym bardziej, że wakacje i oczywiście lato. Mam nadzieję też coraz lepsze z dnia na dzień. Artur Kiełbasiński, dziękuję
Ci bardzo. Dziękuję bardzo.